Znaczenie sakramentu chrztu. W poprzednim rozważaniu mówiłem o chrześcijańskim wtajemniczeniu, które w istocie polega na wprowadzeniu człowieka w przeżywanie tajemnicy zjednoczenia z Boską Trójcą. Istotnym momentem tego wtajemniczenia jest sakrament Chrztu Świętego, który w porządku chronologicznym jest pierwszym i najważniejszym z sakramentów. Nadaje on człowiekowi nową i nieusuwalną tożsamość. Z tej racji podlega on obowiązkowi rejestracji w specjalnych księgach, które na zawsze przechowywane są przynajmniej w dwóch egzemplarzach. Jeden znajduje się w kancelarii parafialnej, a drugi w archiwum kurii diecezjalnej. Jest to pierwszy sakrament, dlatego wszystkie pozostałe sakramenty nawiązują do niego. Odzwierciedleniem tego jest fakt, że kolejne sakramenty o przełomowym znaczeniu dla życia człowieka, takie jak bierzmowanie, kapłaństwo czy małżeństwo, a także wieczysta profesja rad ewangelicznych, odnotowywane są w Księdze Chrztów w specjalnej rubryce obok wpisu o chrzcie. Oznacza to, że decyzja o przyjęciu Chrztu Świętego ma ogromne znaczenie i ma skutki nie tylko doczesne, ale skutki na całą wieczność. Raz przyjętego chrztu nie można już nigdy w żaden sposób usunąć ani wymazać. Nawet gdyby człowiek zeszedł na samo dno zła, zaprzedał swoją duszę szatanowi, to w niczym nie zmienia to faktu, że wciąż jest w jego duszy pieczęć przynależności do Chrystusa. Tym smutniejszy i bardziej tragiczny jest jego stan, jeśli wyrzekł się swojej wiary i zaparł Chrystusa. Rodzice i chrzestni, którzy proszą o chrzest dla swojego dziecka, muszą o tym pamiętać, gdyż zanim dziecko samo będzie zdolne żyć łaską Chrztu Świętego, oni na siebie biorą wielką odpowiedzialność za to, aby nie zmarnować tego raz na zawsze, na całą wieczność udzielonego daru. Z tego samego względu obrzęd Chrztu Świętego, szczególnie dla rodziny, jest wielkim wydarzeniem, prawdziwą uroczystością, w którą, jak usilnie zalecają odpowiednie przepisy liturgiczne, powinna włączać się cała parafia. Dlatego jest rzeczą niedopuszczalną i pozbawioną zmysłu wspólnoty eklezjalnej taka praktyka niektórych duszpasterzy i wiernych, którzy godzą się na to, aby chrzest ich dziecka, oczywiście za wyjątkiem sytuacji nadzwyczajnych, odbywał się całkiem prywatnie, byle jak w pośpiechu. Za całkowite dziwactwo należy uznać spotykany częściej w wiejskich parafiach zwyczaj chrztu dziecka bezpośrednio po zakończeniu niedzielnej mszy świętej, podczas której cała rodzina z niemowlęciem brała udział. Dopiero gdy wszyscy wyjdą, duszpasterz pośpiesznie przed obiadem, niekiedy w zakrystii, dokonuje chrztu. Tymczasem chrzest jest włączeniem do wspólnoty Kościoła nowego członka. Jest to wydarzenie porównywalne z urodzeniem dziecka, a pod pewnymi względami nawet bardziej doniosłe. O ile bowiem ktoś, kto się urodził wcześniej czy później, musi umrzeć, o tyle ktoś, kto we chrzcie otrzymał zaczątek życia Bożego, życia duchowego, będzie żył nim na całą wieczność. Przypominają o tym zarówno same obrzędy Chrztu Świętego, jak i obrzęd pogrzebu, w których w perspektywie śmierci i wieczności wielokrotnie jest przypomnienie o przyjętym kiedyś sakramencie Chrztu Świętego. Zgodnie z przepisami liturgicznymi, których przestrzeganie jest obowiązkiem moralnym i zarazem podstawowym przejawem posłuszeństwa wobec Boga i Kościoła, w zwyczajnych okolicznościach chrzest należy sprawować podczas mszy świętej niedzielnej z udziałem przynajmniej przedstawicieli wspólnoty parafialnej, która jest autentycznym i rzeczywistym kościołem, choć rzecz jasna w wymiarze bardzo lokalnym. Najlepszą jednak okolicznością do udzielania chrztu świętego, najbardziej wymowną ze względów historycznych i teologicznych, jest Wigilia Paschalna w Wielką Sobotę wieczorem lub w nocy. Cieszy fakt, że coraz więcej duszpasterzy oraz wiernych to właśnie rozumie. Sam parę razy uczestniczyłem w takim obrzędzie chrztu dziecka w Wigilię Paschalną przez zanurzenie w parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Lublinie, prowadzonej przez księży Marianów, na terenie której mieszkam. I za każdym razem trudno mi było ukryć wzruszenie w chwili, gdy proboszcz po trzykrotnym zanurzeniu niemowlęcia w dużym naczyniu z wodą święconą unosił je na rękach i ukazywał jako nowonarodzone dziecko Boże. Aplauz i oklaski bardzo licznie zgromadzonych wiernych, a przy tym ogromna radość najbliższej rodziny są nie do opisania. W obliczu takich niezapomnianych przeżyć dla wszystkich zgromadzonych zupełnie bez znaczenia i śmieszne stają się argumenty, że celebracja w Wielką Sobotę trwa bardzo długo, że matka i dziecko są zmęczone i tak dalej. Takie momenty są tylko jeden, jedyny raz na całe życie i na całą wieczność. Mam nadzieję, że i w tym roku, podczas celebracji Wigilii Paschalnej, niejedna wspólnota parafialna będzie mogła cieszyć się takimi przeżyciami dzięki dobrej woli duszpasterzy i odwadze rodziców. Wystarczy wszystko odpowiednio wcześniej zaplanować, na przykład znaleźć miejsce w zakrystii dla matki i dziecka na wypadek, gdyby w oczekiwaniu na moment chrztu zaczęło ono płakać lub było głodne i trzeba było je karmić. Im donioślejsze przeżycie, tym bardziej wymaga ono odpowiedniego przygotowania. Tak samo jest z udzielaniem sakramentu chrztu świętego. Wszyscy, a więc duszpasterze i cała wspólnota parafialna, a zwłaszcza rodzice i najbliższa rodzina, muszą się do tego odpowiednio przygotować. Chodzi przede wszystkim o przygotowanie duchowe, choć nie bez znaczenia jest także przygotowanie zewnętrzne. Odnośnie do przygotowania duchowego, na pierwszym miejscu przede wszystkim rodzice i chrzestni oraz cała bliższa i dalsza rodzina powinni uświadomić sobie sens i ważność tego wydarzenia. Niebawem powiem więcej na ten temat. Natomiast teraz chciałbym zwrócić uwagę na zobowiązanie, jakie biorą na siebie rodzice i chrzestni, prosząc o chrzest dla swego dziecka. Celebrans w sposób uroczysty w odpowiednim momencie chrztu pyta w imieniu Kościoła, biorąc za świadków zgromadzoną wspólnotę, czy zobowiązują się oni do wychowania dziecka w wierze. Wypowiedziane wtedy tak nie może być pustym słowem czy zwyczajowym gestem skinienia głowy. Jest to, jak mówiłem ostatnio, podstawowy obowiązek rodziców, a zarazem ich szczególny przywilej, aby jako pierwsi dzielili się z ukochanym i nierzadko wytęsknionym dzieckiem swoją wiarą i radością przeżywania razem z nim dziecięstwa Bożego. Tego nikt poza rodzicami nie jest w stanie lepiej uczynić. Chrzestni natomiast publicznie zobowiązują się pomagać i wspierać rodziców w dobrym wypełnianiu tego obowiązku. To zobowiązanie ma dalsze konsekwencje. Otóż jeśli rodzice zobowiązują się do przekazywania wiary, to sami najpierw muszą żyć zgodnie z zasadami wiary, gdyż, jak głosi stary łaciński adagium, verba docent exempla trahunt. Słowa uczą, ale pociągają przykłady. Nie trzeba się więc dziwić, ani oburzać, że duszpasterze w trosce o religijne wychowanie nowo ochrzczonego dziecka w przypadku małżeństw niesakramentalnych czy rozbitych najpierw, zanim dojdzie do chrztu, starają się pomóc rodzicom dziecka uporządkować ich związek. Niekiedy jest to jedyna okazja, dlatego ten czy ów kapłan nie zawaha się stawiać surowych wymagań. Jednak nie jest to nigdy odmowa chrztu, ale gorliwa troska, aby nie stał się on jedynie pustym obrzędem, dającym sposobność do ucztowania w gronie rodzinnym i obsypywania drogimi prezentami. To akurat w przypadku chrztu jest co najmniej niestosowne. Jest bowiem jakimś nieporozumieniem i niemal profanacją sakramentu chrztu kierowanie się przy wyborze na chrzestnych kryterium zamożności i wpływów, aby dziecku i sobie w ten sposób zabezpieczyć przyszłość, a nie kryterium prawości życia i dojrzałości w wierze. Odnośnie do tego wymagania prawo kościelne jest bardzo jednoznaczne. Kodeks prawa kanonicznego chrzestnym poświęca osobny rozdział, w którym stwierdza m.in., że kandydat na chrzestnego musi mieć ukończone 16 lat, ma być katolikiem, przystąpił do pierwszej komunii świętej i do bierzmowania oraz prowadzi życie zgodne z wiarą, a ponadto wolny jest od jakiejkolwiek kary kościelnej. W ramach przygotowania bliższego do chrztu dziecka zarówno rodzice, jak i chrzestni powinni dobrze odprawić spowiedź świętą, by być w stanie łaski uświęcającej. Z tego względu w praktyce duszpasterskiej czasem stosuje się kartki, na których trzeba przy spowiedzi uzyskać potwierdzenie i zwrócić je do aktu chrztu bezpośrednio przed obrzędem. Smutne jest to, że w taki właśnie sposób trzeba wiernym przypominać o wielkości pierwszego z sakramentów świętych. Jest on zbyt wielkim darem Bożego miłosierdzia, abyśmy mieli w dalszym ciągu zgadzać się na przeciętność i jedynie rytualno-obyczajowe traktowanie tego sakramentu, który otwiera każdemu bramy do pełni człowieczeństwa na miarę Chrystusa i bramy do życia wiecznego w niebie.